Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, historyk Kościoła, publicysta. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże panu i wszystkim słuchaczom.
Dokładnie 60 lat temu, 28 października 1956 roku, doszło do uwolnienia prymasa Stefana Wyszyńskiego z internowania w Komańczy. To bez wątpienia jeden z największych symboli października 56 roku. Symbol, który wynikał chyba jednak bardziej z wyrachowania taktycznego komunistów.
Tutaj, jeśli chodzi o to uwolnienie, to był tylko ostatni już akt taki, który w zasadzie dojrzewał przez dłuższy czas, to trzeba powiedzieć sobie. Chociaż z drugiej strony ja muszę powiedzieć, że we wrześniu 56 roku był na odpuście w Dąbrowce Kościelnej. Wtedy był diakonem. Infuat Bros, który wtedy rządził diecezją w czasie, kiedy prymas był w odosobnieniu, miał kazanie. Kazanie było takie odpustowe typowo, ale padły słowa takie, że mój poprzednik o prymasie. Wtedy diakon, teraz to może jest taki człowiek już bardziej jak wyrobiony, ale wtedy to myśmy byli tacy pokorni, tam chłopcy, nie? No i ja tak przysłuchiwałem się dwóm proboszczom, nie? I jeden, dwóm braciom. I jeden mówi do drugiego, ty słuchaj, Stasiu chyba zwariował. On przecież o prymasie mówił mój poprzednik, nie? To znaczy, że prymas już nigdy nie wróci? O, ten drugi mówi, no jak Pan Bóg da, to wróci. To było 7 września, a 28 października prymas wrócił. Proszę pana, żeby mówić o powrocie prymasa, który był moim zdaniem zrozumiały, dlatego że już 2 dni po aresztowaniu partia nie wiedziała, co z prymasem zrobić, proszę pana. Ja tutaj w tej książce, która tu leży, jest prawie że sparafrazowana rozmowa, jaka nastąpiła dzień po aresztowaniu prymasa między Edwardem Ochabem, który był wtedy sekretarzem Komitetu Centralnego, i posłami paksowskimi, to znaczy powiedzmy Tomaszem Łubieńskim, głównie Chorodyński, tam był Frankowski. Wszyscy, oczywiście jak to wtedy było w modzie, nie wychylać się, a więc no tak, no prymas, no to trudna sprawa, no ale to rząd tak postanowił. Jedynie Tomasz Łubieński wypalił taką długą mowę, która rozpoczynała się takim zdaniem. Zdecydowaliśmy, iż należy w rozmowie ocenić fakt internowania prymasa jako błąd. No, moim zdaniem to był wielki akt odwagi, ale z drugiej strony to było nie do pomyślenia. Bierut jeszcze żył, Stalin nie żył, ale Bierut żył i Bierut zadecydował aresztowanie prymasa. Następnie powiedział Łubieński, że w tej chwili, kiedy prymas został aresztowany, wojnę wypowiedziano nie człowiekowi, ale Kościołowi i nie wojnę ideologiczną, która jest zrozumiała, ponieważ system jest taki, a nie inny, ale wojnę polityczną. I że społeczeństwo, no, które zaczyna po prostu jak gdyby wierzyć, czy zawierzać powiedzmy systemowi, co oczywiście nie było prawdą, w tej chwili może się od niego odwrócić, co też oczywiście było niemożliwe. Proszę pana, poza tym, co jeszcze powiedział, i to jest bardzo ważne, że w tej chwili nie ma z kim rozmawiać w episkopacie. I jeszcze jedno zdanie, że prymas to był ostatni w episkopacie człowiek, który akceptował zmiany społeczne, jakie nastąpiły. Nie wszystkie, no ale większość z nich, jakie nastąpiły wskutek zmiany ustroju. I tutaj również wypływa sprawa prymasa. On w 1956 roku wraca. I to nie jest człowiek wypuszczony z więzienia, który mówi Bogu dzięki, że już nie siedzę i tego, tylko to jest człowiek, który ma pełną świadomość, że może dyktować. Ja byłem diakonem na pierwszej mszy, w czasie pierwszej mszy, jaką prymas odprawiał po powrocie do Gniezna. Kazanie jego to prawie dokładnie pamiętam. Prymas powiedział, że byłem w odosobnieniu dlatego, że pojawiły się wilki w obczarni. I pasterz nie może wtedy odwrócić się, schować się, zamknąć drzwi, tylko musi stanąć w obronie. Gdzie były te wilki w obczarni? No ci wszyscy, którzy chcieli, żeby dekret z 9 lutego 1953 roku zaczął obowiązywać. I wtedy co by było? To by był kościół, gdzie właściwie powiedzmy kościołem rządzili ludzie, którzy zostali nasadzeni przez władzę. I tu usiłowano u nas wypraktykować na ziemiach zachodnich. Nie? I dlatego w 50 roku usunięto wszystkich administratorów i mianowano nowych. Prymas ich zaraz zrobił swoimi wikariuszami generalnymi. To tłumaczono już w historiografii, proszę pana, różnie, nawet jako zdradę i tak dalej.
Ale to też był element pewnej polityki gestów komunistów wówczas.
Tak się nam wydawało. W 57 roku w pierwszej parafii, gdzie byłem, poszedłem do inspektora szkolnego do powiatu zakontraktować się do szkoły na naukę religii. Nie? I ten tak siedzi, tam postawił jakąś kawę czy coś na tego i mówi, tak, ksiądz młody jest, dopiero po święceniach. I jak ksiądz myśli, czy to tak będzie, powiedzmy, wszystko gładko jak teraz. A ja mówię, no ja myślę, że nastąpiła jakaś taka istotna zmiana. On powiedział, no zmiana nastąpiła, ale nieistotna.
Ale bez wątpienia jakiś swój cel Gomułka wtedy osiągnął.
Gomułka osiągnął cel właściwie wbrew sobie, bo on nie chciał tego celu osiągnąć. Na krótką metę osiągnął cel. To nie były lata, to były miesiące, 2-3 miesiące. I Gomułka od razu powiedział, musimy to zahamować, myśmy za daleko poszli. To nie są 2-3 kroki do tyłu, to jest cała droga do tyłu. Gomułka to był jedyny przywódca komunistyczny w Polsce, który rzeczywiście wierzył, że musi przeprowadzić ideologię komunistyczną, powiedzmy sobie, na wszystkich etapach.
A kto był w tej sprawie rozgrywającym?
Mazur. Bo Mazur urabiał prymasa i to, co nieraz mówiło się tak pokątnie, że to jest taki tam, powiedzmy sobie, prostak i tak dalej, to nieprawda. Mazur to był negocjator dużej miary i to był przeciwnik, powiedzmy, dla prymasa groźny. Ale jego rola się skończyła też po wyjściu prymasa z tego zosobnienia. A potem cały czas Bierut.
Ale prymas Wyszyński swoje bez wątpienia osiągnął.
Proszę pana, osiągnął. Mało tego, to mało kto, powiedzmy, to wie, chociaż to nie jest żadna tajemnica, że prymas uważał Bieruta za jedynego, powiedzmy, uczciwego Polaka i dobrego patriotę. I to jest na piśmie, proszę pana. Ale to było jeszcze przed aresztowaniem, nie? No widzi pan, to świadczy o tym, jaką mimikrę potrafił stosować Bierut.
Wróćmy jeszcze do tego okresu, kiedy kardynał Wyszyński przebywa na internowaniu, ponieważ to jest ten okres, w którym on przygotowuje jedno ze swoich największych dzieł, Wielka Nowenna.
No to jest prawda, tylko że to jest też pytanie, czy prymas chciał to wydać, ten swój plan Wielkiej Nowenny w 1956 roku. Prawdopodobnie nie chciał tego, że no, różne osoby na nim to wymusiły. Plan Wielkiej Nowenny to był jego autorski pomysł i on to chciał przeprowadzić, a jak bardzo nad tym czuwał, no przecież ja jednak 4 lata uczestniczyłem w tym, ponieważ 4 lata byłem na parafii przed pójściem do Lublina w 1961 roku. I prymas dosłownie wchodził w najdrobniejsze szczegóły. Wiele razy na konferencjach rejonowych nam mówił, nie kombinujcie nic, są, powiedzmy, treści kazań, powiedzmy, czy tam plany, same tematy są w Nowej Bibliotece Kaznodziejskiej, to was obowiązuje, bo to jest plan przemyślany na dalszą metę. Kiedy jeden z kolegów kiedyś powiedział, że on ślubował, że nie będzie czytać Biblioteki Kaznodziejskiej, prymas powiedział, no to jak się z tego ślubu zaraz zwalniam. Wykonanie Wielkiej Nowenny to jest niewyobrażalne. Nie, to nigdy nie było takiej akcji duszpasterskiej w Polsce, takich rekolekcji 9 lat trwających jak wtedy. Moim zdaniem coś analogicznego, chociaż nie to samo, bo nie są te same czasy, przydałoby się i dzisiaj, proszę pana. Żeby ludziom uświadomić ich tożsamość. I to wymaga odnowy, ale odnowy sposobu myślenia, powiedzmy, pojmowania swoich, powiedzmy, obowiązków, ale wracając do prymasa, który powrócił i był moim ordynariuszem wtedy, bo był biskupem gnieźnieńskim też, to ja wiem, co myśmy przeżywali w seminarium wtedy. Więc jak prymas wrócił, to po prostu przekonanie takie, które moim zdaniem było powszechne, szczególnie wśród młodych księży, że teraz znowu jesteśmy bezpieczni. Prymas wyraźnie nam powiedział, jak będą przychodzić do was tam ci z SB, czy jacyś tam inni, powiedzmy z rządu wyznań, i będą mówić, po coś to robił. Powiedzcie, nie ja robiłem, bo mi kazał prymas. To było zupełnie coś innego, coś, czego dzisiaj ludzie właściwie już nie mogą pojąć nawet.
Ale nie mogą też pewnie pojąć, dlatego że nie mają takiego właśnie lidera, takiego przywódcy właśnie w kościele.
To nie jest łatwo, żeby taki lider zaraz nastąpił jeden po drugim, powiedzmy. No Pan Bóg daje na jakiś czas.
A teraz polski kościół potrzebuje takiego lidera?
No proszę Pana, no pewnie, że bardziej niż kiedykolwiek.
Ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.